Pokój wam, drodzy bracia i siostry. Dziękuję braciom z tego zboru, że udzielili przywileju do przemówienia. O czym będziemy chcieli mówić w naszych rozważaniach? Budowanie na boskich warunkach. Może na wstępie dwa wersety sobie odczytamy. 1 Piotra 2,5 mówi tak. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. I może jeszcze jeden werset, to jest 1 Tesaloniczan 5,11. Przetoż napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie. Rodzi się pytanie, komu złożony został ten nakaz budowania się? Całe Pismo Święte napisane jest dla ludu Bożego poświęconego Bogu. Więc odpowiadamy, że to budowanie jest poświęconym zlecone. A kto to są poświęceni? Czy my to dobrze rozumiemy, kto to są poświęceni? Bo czasami często spłaszczamy to. Ta osoba musi być poświęcona, bo jest miła, taktowna, uprzejma, altruistyczna, prawdomówna. To nie jest poświęcenie. Każdy poświęcony musi kształtować tak swoją osobowość, ale takie osobowości spotykamy nawet wśród niewierzących. Nawet wśród muzułmanów, wśród buddystów możemy spotkać ludzie o takiej osobowości. Czy my to dobrze rozumiemy? Nie ma czegoś takiego, że ktoś się chce poświęcić, to się poświęca. Takie pojęcie nie istnieje. Bezpośrednie badanie Biblii, dlatego akcentuję bezpośrednie badanie Biblii, dlatego że coraz głośniejsze jest zawołanie badajmy Biblię jako boską rzecz, a to mytos jest ludzka rzecz. Bezpośrednie badanie Biblii gwarantuje zrozumienie tylko boski stosunek do zła, jaki jest. Od pierwszej Mojżeszowej do końca Księgi Objawienia, że jest zły. A wierzący człowiek, który twierdzi, że to jest Słowo Boże, chce się odwrócić od tego zła i się odwraca. I drugą rzecz, którą zrozumie, że bez Jezusa nie da się zbliżyć do Boga. Czyli wiara w Jezusa Chrystusa. Bez Zbawiciela nie można mieć przyjaźni z Bogiem, czyli jak to nazywamy, poczytalnego usprawiedliwienia. A teraz kiedy może nastąpić poświęcenie i ten nakaz budowania się? O poświęceniu to Bóg indywidualnie decyduje. To jest sprawa indywidualna. Bóg decyduje, kto się może poświęcić. No weźmy takie wersety. Jan 6,44. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie. Jan 4,24. Bo i ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Czyli Bóg poszukuje ludzi do chwalenia siebie. 2 Piotra 1,3. A jako nam jest boska moc wszystko, a jako nam, jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał do poświęcenia. 2 Koryntian 7,17, co mówi? Jednak jako każdemu udzielił Bóg, jako każdego powołał Pan. Tak niechaj postępuje, a tak ci we wszystkich zborach stanowił. Może jeszcze jeden werset. 2 Piotra 2,9 mówi tak. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnotę tego, który was powołał z ciemności. My rozumiemy, że teksty odczytane odnoszą się do Kościoła Chrystusowego. Ale w Biblii są inne klasy, do których nie ma nic. Więc każdy następny się wzoruje. To jest tak, jakby patrzył przez ramię członkowi Kościoła. Ja też tak chcę. I dlatego Bóg indywidualnie nas powołuje do poświęcenia. A teraz pytanie, jak to czyni? Teraźniejsza prawda, 25 rok, strona 83, wyraźnie pisze, króciutki dwuzdaniowy komentarz, tylko sobie przeczytamy. do pierwszego listu do Koryntian 1:30. On się nam stał sprawiedliwością, poświęceniem i tak dalej. I pisze tak. Jak to było to przez usługę Jezusa, że poświęciliśmy się? To jest, że On przez słowo i opatrzność wzbudził poświęcającą wiarę i miłość w serca nasze, abyśmy mogli być zdolni się poświęcić. Więc widzimy, to Bóg decyduje. Jeżeli Bóg upatrzy sobie osobę, która byłaby w stanie przyjąć śluby poświęcenia, raz, i zwyciężyć, dwa, Bóg składa mu ofertę. Bo gdyby osoba nawet chciała się poświęcić, przyjęła, ale to, co Bóg mu nakreśli w całym życiu, po prostu przekroczy jego możliwości, odpowiedzialność za upadek leży po stronie Boga, a szczególnie w czasie działania, w której śmierci. Więc widzimy, jeżeli ktoś jest w stanie spełnić dwa warunki, przyjąć i zwyciężyć, Bóg go przyjmuje, Bóg go zaprasza, wzbudza wiarę poświęcającą, zaprasza go. Jeżeli osoba przegra, wina leży zawsze po jednej stronie. Dlatego zauważmy, co mówi dalej. Teraźniejsza prawda, 29 rok, 51. Nasze przymierze przy ofierze nie jest częścią kontraktu, lecz bezwarunkową obietnicą z naszej strony, która tylko nas wiąże i utwarza przez boskie uznanie w przeszłości, nie w przyszłości, łaski, które wyrabiały w nas poświęcającą wiarę i miłość do Boga. I teraz najważniejsza część poświęcenia. Wiążące nas bezwarunkowo czynić cokolwiek Bóg życzy od nas. Nawet być gotowym umrzeć za prawdę. I nie ma od tego odstępstwa. Czyli widzimy, że warunki naszego życia chrześcijańskiego ustala tylko i wyłącznie sam Bóg Jehowa, nasz Ojciec. On decyduje, na jakich warunkach mamy się budować. Od czego zaczynamy nasze budowanie, nasze chrześcijańskie życie? No, wersety chyba wyjątkowo znane. Ewangelia Mateusza 16:24 mówi tak. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich. Jeśli kto chce iść za mną, niechaj samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, naśladuje mnie. Czyli naśladownictwo. Tu możemy nakreślić, że cztery Ewangelie zawierają wszystko, co potrzebne do życia chrześcijańskiego. A co to są apostołowie piszą? Prorocy i posłannicy. Jeszcze sobie po tym wspomnimy. To są tak zwane środki pomocnicze. Jak się wywiązać z tego, co Jezus kazał robić? Dzisiaj jest modne słowo, są środki pomocowe. Ale obojętnie które. To ma nam pomagać zwyciężyć. I teraz zapytamy się, i Jezus teraz podkreśla, co to znaczy naśladować. W Ewangelii Jana 14:21 mówi, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje, a kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec i ja go miłować będę i objawię mu samego siebie. I teraz pytamy się, od czego ma trwać i za czym leży nasze poświęcenie, nasze budowanie się. To jest nakaz. I teraz zauważmy, co nasz Pan mówi. W Ewangelii Jana 8:31-32 wtedy mówił Jezus do Żydów, co mu uwierzyli. Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Warunek jest postawiony. Poznacie prawdę i ona was wyswobodzi. Ze wszystkiego do życia wiecznego włącznie. I teraz ktoś, kto wchodzi w korelację z Bogiem, no musi zadać pytanie Bogu. Jaką prawdę i czyją prawdę mam poznać? Od tego jesteśmy uzależnieni. I zobaczmy, Bóg odpowiada. To jest jego obowiązek odpowiedzieć nam. Zobaczmy, co pisze nam w proroctwie Ezechiela, 40 rozdział, wiersz 4. Bracia w zborze remisji mogą powiedzieć, że tym wersetem zanudzam, braci, ale to jest święty tekst. I mówił, i tak pisze, Bóg podaje nam. I mówił do mnie ten mąż, synu człowieczy, patrz oczyma swymi. Słudzy tłumaczą to. To nie tylko treść literatury, ale przede wszystkim połącz to z tym, co się dzieje. I zanim umiecie rozpoznawać znaki czasów, łączyć to, co jest na zewnątrz, z tym, co nam Pan podaje. Patrz oczymi swymi, Uszymi swymi słuchaj. Musisz zrozumieć, co się wokół ciebie dzieje. To jest warunek. I zanim rozpoznajecie znaki czasów, to Jezus mówi. I teraz zauważmy poznanie prawdy. I przyłóż serce swoje do wszystkiego, co ci okażę. Przyłożenie serca do tego, co Bóg pokazał. I teraz pytajmy się, co Bóg nam pokazał. Jeżeli obiecał, to musiał to zrobić. No weźmy takie podstawowe wersety. Musimy sobie zadawać to pytanie, a w naszych kontaktach szerszych. Czy Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, wiersz 6, przemawia do nas, czy północ była, kiedy odbył się okrzyk, to Bóg nakazał, mój syn jest obecny. Jak? I to nie, że my to przeczytaliśmy i chyba tak jest. Jak jest serce przyłożone do tego? Pan jest obecny. Tu też może zanudzam. Pan nie powrócił w roku 1874. Pan powrócił dokładnie 12 września 1874. Ile jest dowodów? Nie wiem, może 100, może 200, może 500, ile kto chce. Czy my do tego serce przykładamy? Jeżeli my przykładamy serce, że Pan jest obecny i teraz Pan się nas pyta, Pan Jezus bezpośrednio i nie można zlekceważyć tego pytania. I co mówi? Kiedyś w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza pytał się apostołów, kim ja jestem? Rozpoznajecie mnie? Tak, rozpoznał. A Piotr powiedział, tak, jesteś Chrystusem, Syn Boga. I teraz do nas zadaje nasz Pan pytanie. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersz 45, 47. Któryś wtedy jest on sługa wierny i roztropny, którego Pan postanowił, że pokarm dawał nam na czas słuszny? Czy tłumaczenie tego jest właściwe? Czy do tego serce przykładamy? A jeżeli jest niewłaściwe, to jakie jest właściwe? Bo jakieś tłumaczenie musi być. Tak brat Joli kiedyś powiedział, kiedy mu były pielgrzym, Jerzy Pomykacz napisał listę, co brat Johnson źle wyjaśnił. A brat Joli powiedział, a czy ja kiedykolwiek napisałem, że brat Johnson coś dobrze wyjaśnił? Bo to, co podał, jest budujące, jest logiczne. Jeżeli dasz lepsze, ja to zaraz braciom podam. Bo nie można powiedzieć, że coś jest dobrze wyjaśnione czy źle, bo wtedy my się stajemy cenzorami. Myśmy zlecali to komuś i teraz go oceniamy. Więc widzimy, drodzy bracia i siostry, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie. Jeżeli to nie jest ten, o którego nam wyjaśnili, to kto nim jest? I wzruszając ramiona, stawiamy się w bardzo złej sytuacji przed Bogiem. I teraz patrzmy. Fundament naszej budowli. Jak przebiega proces? Efezów 2:20 mówi tak. Zbudowaniście na fundamencie apostołów i proroków. Apostołów i proroków. Kto to są apostołowie? No nie musimy zgadywać. Ale kto to są prorocy? Oczywiście pastor Russell podał i brat Russell stwierdził właściwa myśl, prorocy Starego Testamentu. Bo tam Kościół występuje jako budowla, jako przybytek. Ale zauważmy, że w 3 rozdziale, wierszu 4 i 5, tajemnica ona Chrystus nie była znajoma w przeszłości, ale teraz jest objawiana apostołom i prorokom. Czyli to są już inni prorocy, którzy tajemnicę Chrystus zrozumieli. Dlatego czy z jednych, czy z drugich korzystając, dowiemy się, jak ma przebiegać nasze budowanie. Prorok Ezdrasz, 4 rozdział od 1 do 3 wiersza czytamy. Żydzi wyszli z Babilonu. I Cyrus co im powiedział? Idźcie do ziemi i budujcie dom Panu, czyli odbudujcie świątynię Salomona. I co się stało? Ezdrasz, tam jeszcze inni wodzowie, przyprowadzili Izraela do naród żydowski na teren Palestyny, ale Palestyna już była zamieszkała. I ogłosili, że wracamy budować dom Panu. A teraz zauważmy, co czytamy. A gdy usłyszeli nieprzyjaciele Judy i Benjamina, ten czytam proroctwo Ezdrasza, i Żyd, który przyszedł z pojmania, budowali kościół Panu, Bogu Izraelskiemu. Wtedy przyszli do Zorobabela i do przedniejszych z domów ojcowskich, mówiąc, będziemy budować z wami. A jako i wy, będziemy szukać Boga waszego, gdyśmy mu ofiary czynili i tak dalej. I teraz pytamy się, jak zareagowali Żydzi? Jak Ezdrasz ze swoimi wodzami zareagował? Nie. My będziemy budowali sami. Nie wam, ale nam należy budować dom Bogu naszemu, przecież my sami budować będziemy Panu Bogu Izraelskiemu, jaką nam rozkazał Cyrus, król perski. No zobaczmy. Ja bym wykreślił Ezdrasza z panteonu proroków. No ludzie przyszli, dają siły, dają pieniądze, dają narzędzie, materiał. Nie. Dlaczego odmówił Izrael budowania tej pomocy? Bo zauważmy, idziemy do apostołów, żeby nam to wyjaśnili. I teraz jak to tłumaczą apostołowie tę odmowę? 2 Koryntian, rozdział 6, wiersze od 14 do 16. Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? Pierwszy warunek. Albo co za społeczność światłości z ciemnością? Drugi warunek. A co za zgoda Chrystusa z Beliamem? Trzeci. Albo co za dział wiernemu z niewiernym? A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Wyraźnie wytłumaczył apostoł Paweł tą odmowę. Są warunki podane, na których my możemy budować. Z kim i jak? Dlatego, gdy tu pisze nam, nie budujcie nierównego jarzma, nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi, to pytamy się, o jaką wierność i niewierność chodzi w tym wersecie. No musimy wiedzieć. Dlatego nasz Pan jeszcze w Ogrójcu, gdy zgraja przyszła go aresztować, jak się przedstawił Żydom? Jam tej zgraji, jam jest Jezus, którego wy szukacie. 2 miliardy chrześcijan wie, kto to jest Jezus. To chyba, że ktoś osiągnął poziom ateisty i wyrzeka się tego. Ale cały świat chrześcijański wie, kto to jest Jezus. Że Syn Boży to jest Jezusem, jest Chrystusem. Ale ci wszyscy, którzy weszli w przymierze z Bogiem, już nasz Pan się nie przedstawił, że jestem Jezus. Tą sprawę już macie załatwioną w stanie waszego usprawiedliwienia poczytalnego. Ale jak się przedstawił mnie, i niech każdy powie mnie też. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 6. Rzekł mu Jezus i teraz się przedstawia. Jam jest droga, jam jest prawda i jam jest żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca tylko przez mnie. Ja jestem prawda. I dlatego Bóg żąda współpracy tylko z tymi, którzy budują razem nas w prawdzie. Kiedy widzimy, że ta prawda jest gardzona, odrzucana, wtedy stawiamy siebie w bardzo złym świetle przed Bogiem. Gdy czytamy Juda, 3 wiersz, najmilsi, wszelaką pilność czyniąc, abym was pisał o społecznym zbawieniu. Musiałem wam pisać, napominając, abyście bojowali o wiarę, tu cudzy tłumaczą, o prawdę, raz wam podaną. I bezwzględnie się tego musimy trzymać. Dociekać, co to jest. Dlatego, gdy zwracamy uwagę na tych, którzy nie są w stanie pojąć prawdy, dlaczego, to jeszcze wrócimy potem raz do tego wersetu, 2 Tymoteusz 3:7-8. Bo cały ten trzeci rozdział mówi nam, a wiedz, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne, ludzie będą rodzicom nieposłuszni. Tu nie ma mowy o dzieciach nieposłusznych rodzicom. Ludzie, czyli chrześcijanie i lud Boży, przestają być rodzicom nieposłuszni. Jakim rodzicom? Pozostawiamy to. I teraz czytamy dalej wiersz 7, co mówi. Ci właśnie, którzy się cały czas uczą i nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. Co to znaczy nie móc przyjść do znajomości prawdy? Nie są w stanie przyłożyć serca do tego, co Bóg położył. I co się wtedy dzieje? Zobaczmy wiersz 8. A jako Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego odrzuceni ze strony wiary. Sprzeciwianie się prawdzie. Uczą i sprzeciwiają się prawdzie. Co jest siłą napędową? I wracamy do wymogów, jakie Bóg stawia. Filipensów 2:2. Mówi nasz Pan tak, apostoł Paweł. dopełniajcież wesela mojego, abyście jedno zrozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyśli, jedno zrozumiejący. Wtedy, kiedy trafiamy na bratnią duszę w prawdzie, zaczynamy się autentycznie budować. Czytamy Rzymian 15, rozdział, wiersz 6. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz najważniejszy werset, który podsumuje te i dziesiątki innych. 2 Tymoteusz 2,22. Ten tekst powinien gardło nam ściskać. Chroń się też pożądliwości młodzieńczych. Dojrzej jako dziecko Boże, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I dlatego ten nakaz apostolski Żydów 10,25: nie opuszczajcie braterskiej społeczności. I im gorzej się dzieje na świecie, tym bardziej szukajcie. Tu nie jest mowa tylko zbory. Zborów też nie opuszczajcie. Tylko szukajcie dookoła bratniej duszy w prawdzie, którzy jednomyślnie z nami będą czcili Boga. Rozglądajmy się za nimi. Więc zauważmy teraz, drodzy bracia, co się stało. Dlaczego Żydzi odmówili? Bo nie było jednomyślności. Posłannik Parauzy cudownie wyjaśnił. To nie było, że z serca przyszli pomóc Żydom budować świątynię Salomona. Ale dlaczego? Bo gdyby dali pieniądze, dali materiał, dali ludzi, narzędzia i razem wbudowali, to potem stawiają warunki. Mamy współudział w tej świątyni. I niestety sprawiedliwość wymaga, wy sobie obieście kilka dni w tygodniu, będziecie czcili Boga Jehowę, a my jako współwłaściciele świątyni w inne dni. I sprawiedliwość by tego wymagała. Tak Żydzi musieliby ustąpić. Ale co powiedział nam Ezdrasz i szczególnie tych mężów, którzy tam stali na czele tej budowy? Po tej odmowie, co się stało? Ezdrasz, rozdział 4, wiersz 4. A tak lud onej krainy wątlił redce ludu judzkiego i przeszkadzał im, aby nie budowali. Zaczęli przeszkadzać w budowie. Żeby nie budowali. Co my musimy zrobić? W jaki sposób to przeszkadzanie jest czynione? Drodzy bracia, nie umawiałem się z bratem Romanem, ale przytaczył proroctwa Zachariasza 9 rozdział. On wyjątkowo ten rozdział przemawia do nas dzisiaj. I kiedy zastanawiałem się nad tym 9 rozdziałem, serce mi zabiło do brata Roberta, wybitnego, mogę go nazwać, znawcę, socjologa religijnego, który tak powiedział: bracia, choćbyście nie widzieli nic złego pomiędzy braćmi, to patrzcie, co się dzieje w nominalnym chrześcijaństwie i już wołajcie na alarm. 6 mężów z bronią ku zabijaniu. Zabijać mieli w mieście, na dziedzińcu, w świetnicy. I jaki jest warunek postawiony? Rzekł do męża w szacie lnianej, stawiaj na czołach znak i ci będą uratowani. Co to jest postawienie znaku? To jest zdanie prawdy, która gwarantuje, że nas mężowie z bronią ku zabijaniu nie zabiją. I teraz pytamy się, co dzisiaj? Posłannik Epifanie wyjaśnił nam tych 5 przesiewań, właściwie 6. Co dzisiaj zabija chrześcijaństwo nominalne i dopada nas? Zachwyt, jesteśmy wolni. I otwartość na poglądy drugich. Musimy szanować poglądy. Związki partnerskie. Czy muszą się zawierać ślub? Chce się ożenić mężczyzna z mężczyzną? Musisz to szanować. Kobieta z kobietą? Musisz szanować. Wymyślanie różnych rzeczy. Jeżeli już ma 3 żonę, 4 kochankę, to jest jego sposób na życie. I nic nam do tego. Słynny dziennikarz, żona zachorowała na stwardnienie rozsiane, dziecko się urodziło wcześniej z porażeniem mózgowym, on publicznie stwierdził, że on ma, jemu się od życia coś należy. I nikt nie ma prawa się sprzeciwić. Otwartość na poglądy innych. A co nas dopada dzisiaj, drodzy bracia i siostry? Czym jesteśmy i do nas dopadło? Czy nam ten samo nie zagraża? Jesteśmy otwarci na poglądy innych. Możesz mieć poglądy religijne, jakie chcesz. Masz prawo. Pytamy się, jakie prawo mamy do poglądów religijnych? Ile jest poglądów religijnych? A nasz Pan jaki pogląd wyznawał? Swój? Jaki pogląd miał nasz Pan? Ewangelia na 8 rozdział, wiersz 26-28. Wieleć wam o was mówić i sądzić, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy. A jam, co od niego słyszał, to mówię na świecie. Przetoż im rzekł Jezus, gdy wy wyszycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jest, a sam od siebie nic nie czynię, ale jako mnie nauczył Ojciec, tak mówię. Tylko jeden, jedyny pogląd jest dany. Boski przez Jezusa. Kiedy zwracam uwagę braciom, kiedy odważny tłumaczy pierwszy rozdział Księgi Objawienia i podważa posłanników, podważa siedem okresów, podważa listy apostolskie, szafarskie doktryny. I odpowiedź od starego badacza: ma prawo mieć swój pogląd. Przecież tego się skomentować nie da. No ma prawo mieć taki pogląd. Pytamy się, gdzie to dąży? Do czego to idzie? Smutne jest, że nie ma sprzeciwu. Jeżeli siedzimy i słuchamy, że można mieć pogląd Russella, Johnsona, a nawet Franciszka, byle między nami była zgoda. Jeżeli ktoś głosi odważnie, że ekumenia jest dowodem prawdziwości chrześcijaństwa, a jest to najbardziej obrzydliwy grzech, jaki wymyślił szatan, ratować swoje królestwo, nie mówmy, co nas dzieli. Mówmy, co nas łączy. I wszystko będzie grało. I nie ma sprzeciwu, to tu się odzywa światowość. Bardzo wielkie zło. Bo w świecie jest. Zrobił źle, jest złym. U Boga tak nie ma. Zrobił źle i Bóg teraz patrzy nasz stosunek do tego. Ma prawo. I my to będziemy połykali. Dlatego miejmy to na uwadze, drodzy. Byle między nami była zgoda. Nareszcie mamy wolność i mamy prawo wyrażać swoje poglądy. Musimy być otwarci i szanować poglądy drugich. Człowieka tak, tylko nie poglądów. Dlatego, że nasz Pan tego, drodzy bracia i siostry, nie czynił. Idziemy dalej. Co mówi w tej kwestii nasz Pan? W Ewangelii Jana 15, rozdział, wiersz 15. Już ci was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, leczem was nazwał przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmię wam. To jest jedyna prawda, co Bóg podał. I to Jezus przestrzegał i tylko to możemy przyjmować. W liście do Filipensów 2:2 nasz apostoł Paweł mówi: dopełniajcież wesela mojego, abyście jednoż rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący. Czy można tu jeszcze coś dodać? Tu apostoł Paweł wraca nas do drugiego listu do Tymoteusza. Z tymi, którzy w czystości serca Pana chwalą. I teraz zobaczmy wystąpienie przeciwko bratu Russellowi dzisiaj. Dzisiaj przyjmujemy nauczyciela, który twierdzi, że 6 tomów Russella to są głupoty. Do śmierci nie przeprosił za te głupoty. I ktoś to firmuje, to jest nasz nauczyciel. Bracia, gdzie to biegnie? Do czego to ciągnie? A teraz zauważmy odnośnie brata Russella. Teraźniejsza prawda, 27 rok, strona 86. Dokładnie 1908 rok, czyli 110 lat temu. Pielgrzym brata Russella Macmillan co ogłosił? Towarzystwo działa, ale działałoby jeszcze lepiej, gdybyśmy usunęli pastora Russella ze stanowiska kontrolera pracy żniwa. Wtedy by towarzystwo rzeczywiście działało. Usunąć pastora Russella. Zauważmy 32 rok, strona 93. Co rozpoczął, od czego zaczął atakować prawdę Rutherford? 32 rok, są 93. Na jego twierdzenie, że badanie piramidy odwraca od badania Słowa Bożego i pracy pańskiej. Zdajemy sobie sprawę, co zostało powiedziane? Więc jeżeli odwrócił się od badania piramidy i od pracy pańskiej, a szybciutko stwierdził, że tomy to są dzieła ludzkie, trzeba odsunąć. A co my dzisiaj słyszymy? I nie ma sprzeciwu. Badanie tomów ogłupia. Świadczy o psychice człowieka i przeszkadza w badaniu Biblii. Nie ma sprzeciwu i tacy są gloryfikowani. I to zbiera żniwo. Nie ma sprzeciwu. A za prawdę się oddaje życie. Tak nasi poprzednicy robili przez 2000 lat. To, co 40 lat podawał brat Russell i to, co podawał brat Johnson, jest mniej ważne, czyli a Russell się pomylił, a powiedział, że królestwo będzie krótko po 14 roku, a nie przyszło. Rozmawiam ze starym epifanistą w domu mojej córki w Poznaniu, od dziecka wprawdzie, i mówi, że pastor Kościoła Zielonoświątkowego przekonał go, że Russell jest fałszywym prorokiem. Bo mu z książki pytań przeczytał, gdzie brat Russell pisze, że królestwo przyjdzie za 2-3 lata po 14 roku. I nie przyszedł. Nie przyszło królestwo. I co? No fałszywy prorok. I to przekonuje. A brat Johnson pomylił się, bo miał umrzeć w 56 roku, a nie umarł. No i widzicie? Jeżeli bracia w Żerkowie podtrzymają zaproszenie do Żerkowa, to sobie wyjaśnimy tam dwie sprawy. Czy brat Johnson jest ostatnim członkiem Kościoła i co w świetle Biblii ten rok 56 znaczy? No i teraz tutaj ci, którzy tak agitują, bez sprzeciwu, badamy Biblię, bo tomy to są dzieła ludzkie. I tutaj chcę zaprzeczyć bratu Romkowi, bo bardzo odważnie powiedział, że ucisk jest od 14 roku. Bo gdy czytamy proroctwo Daniela, 12 rozdział, wiersz pierwszy, to co tam pisze? Powstanie Michał książę. A będzie ucisk, jakiego nie było. I te słowa powtarza nasz Pan w Ewangelii Mateusza 24:21. Będzie ucisk, jakiego nie było. I teraz się pytamy, jest ten ucisk, czy go nie ma? Nie ma. Odsunąłem tomy, badam Biblię, nie ma. I wiecie, co się jeszcze dowiedziałem ciekawego, ważnego? Dowiedziałem się, kto będzie pierwszą osobą, która z grobu wyjdzie. Wyraźnie w Biblii jest napisane. Mówię pod adresem tych, którzy badamy Biblię. I jest napisane, kto wyjdzie pierwszy z grobu? Jest wyraźnie napisane. Wiecie kto? Nie wiecie, bo badacie tomy, trzeba Biblię badać. Czytamy proroctwo Malachiasza, 4 rozdział i co pisze Bóg? Pierwej niż przyjdzie straszny dzień pański i ja wam poślę proroka Eliasza. Wyszedł Eliasz z grobu? Nie wyszedł. A ma wyjść z grobu i powiedzieć, że uciec będzie. I teraz się pytamy, zanim ktoś powie, badaj Biblię, a odrzuć tomy, to trzeba się zastanowić. Trzeba pomyśleć, no chyba, że myślenie męczy. Wyszedł Eliasz z grobu, czy nie wyszedł? Fizycznie nie, ale kto jest tym Eliaszem? Jeżeli nie ten, kto nim jest, to kto nim jest? Bo kogoś Bóg musiał posłać. To jest ten ucisk, czy nie jest? Eliasz nam ogłosił ten ucisk, czy nam nie ogłosił? No ale jeżeli badamy, odrzucimy tomy, nie wiemy, kto jest Eliaszem. No chyba ten fizyczny Eliasz. Wyjdzie z grobu, przyjedzie, ufunduje mu Eliasz obóz, będzie jeździł po Polsce, ogłasza ucisk. Więc widzimy, gdzie to brnie. Badać Biblię. Dzieło ludzkie. Dzieło boskie. To dzieło ludzkie. Dlatego miejmy to uwadze, na uwadze, drodzy bracia i siostry. Russell się pomylił. I co teraz pisze nam nasz Pan Jezus Chrystus? Wszelki tedy, który by mnie wyznał przed ludźmi, tu nie chodzi, nasz Pan nie mówi, przed kolegą w pracy, przed sąsiadem, krewnym. Ludzie to są chrześcijanie związani z Bogiem, którzy zaczynają odchylać się. Jeżeli by kto wyznał mnie przed ludźmi, wyznam go ja też przed Ojcem moim, który jest w niebiesie. A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. Drodzy bracia i siostry, to jest złem. Twórzmy atmosferę ze wszystkimi bardzo dobrą i będzie wszystko grało. Kiedy słucham wypowiedzi, chcecie zobaczyć prawdziwą miłość, muszę dać się na zegarek, prawdziwą miłość, idźcie na nabożeństwo do kościoła zielonoświątkowego. Zobaczycie, jak wygląda miłość. Tak, ona będzie, pod warunkiem, że nie podniesiemy sztandaru naszej wiary. Bo Jezus powiedział, a nie przyznawać pokoju, ale miecz. A co to jest miecz? Słowo Boże. I zapytajmy się pastora. Czy Bóg miłuje cały świat? Tak. To niech mi pastor teraz powie, jak Bóg miłuje 1,5 miliarda Chińczyków, 1 miliard Hindusów, tych Murzynów, którzy jeszcze przed dawno temu kanibalizm uprawiali, tych Indian, którzy jeszcze przed Kolumbem z dzidami, za biznami biegali. Jak ich miłuje? Postawcie to pytanie. A potem dacie mi odpowiedź, jaka była odpowiedź. I wtedy poznamy tą prawdziwą miłość. Ale tu się rodzi coś bardzo ważnego, drodzy bracia. Coś bardzo ważnego. Jak traktować tych, z którymi się stykamy? Nie tylko w naszej społeczności. Czy to są bracia baptyści, zielonoświątkowcy, adwentyści, ktokolwiek. Jak mamy ich traktować? Zasada jest jedna. Jeżeli jest ochrzczony, mam go traktować jak poświęcone dziecko Boże. No widzisz, nie. Ja go mam tak traktować, a on ma się rozliczyć przed Bogiem, czy on takowy jest. Bo ja nie znam 100 tysięcy, 200 tysięcy na świecie zielonoświątkowców. Ja nie znam innych braci w innych grupach badackich. Wziął chrzest. Traktujemy go jak poświęconą osobę. I teraz się pytamy, jaki mamy zachować stosunek do nich, do tych poświęconych osoby. Jak traktować tych ludzi? No jak poświęcone osoby, to co robić teraz względem nich? Okazać im ofiarniczą miłość. A ofiarnicza miłość to nie jest, no byś taktowny, uprzejmy, tak dalej. To nie jest ofiarnicza miłość. Kiedy Aaron mógł sięgnąć ręką po nagrodę jako kościół? Tak długo palił kadzidło na złotym ołtarzu, aż dym zszedł pod którą zasłoną, dopiero za nią mógł iść. I dopiero mógł wtedy sięgnąć. Ofiarnicza miłość musi dotrzeć do Boga. I dopiero możemy mieć gwarancję, że coś dostaniemy od Boga. To teraz się pytamy, jak składamy tą ofiarniczą miłość? Drodzy bracia i siostry, mamy być świadomi jednej rzeczy. Błąd tak długo nie szkodzi dziecku Bożemu, dopóki nie jest podana prawda na jego temat. I w tym momencie, gdy jest podana prawda, błąd zaczyna rujnować człowieka. Czy przez 2000 lat Kościołowi błędy szkodziły? Nie. Trójca, wieczne męki, przytomność umarłych, nietolerancja. To im przyświecało, ale to ich nie degradowało. Dlaczego? Bo to, co przez Ezechiela było podane. Pokazałem ci teraz, co jest błędem i z tego cię rozliczam. Ja cię z tego rozliczam. I wtedy, kiedy następuje sprzeciw, to już zaczyna degradować człowieka. Dzisiaj widzimy, przedstawia nam się innych badaczy Pisma Świętego. Więc kiedy błąd szkodzi? Uczą, ale do znajomości prawdy przyjść nie mogą. Dlatego obdarzajmy tych braci miłością ofiarniczą. A 3/4 miłości ofiarniczej jest nieprzyjemna dla naszego ciała. Powtarzam, 3/4 naszej miłości ofiarniczej. A jaka jest miłość ofiarnicza, ta przyjemna? Pierwszy list do Tesaloniczan 4,18, co mówi? Przecież pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. Czyli pocieszanie się jest przyjemne. Ale czego wymaga miłość ofiarnicza w większej części? Żydów 3,13 mówi tak. Ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu. Czyli napominanie. Następnie co mówi? Drugi Tymoteusz, Tytus 2,15. To mów i napominaj, strofuj ze wszelaką powagą, żaden tobą niechaj nie gardzi. Czy to jest przyjemne dla naszego ciała? Nieprzyjemne. Ale tego wymaga miłość. Strofuj i napominaj. I wiele, wiele innych tekstów. 2 Tymoteusz 4,2. Każ Słowo Boże nalegaj w czas albo nie w czas. Strofuj, grom i napominaj ze wszelaką cierpliwością i nauką. Pomagajmy tym, którzy aspirują dzisiaj do korony. My pomagajmy. Naśladuj Jezusa. Co Jezus powiedział? Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Zwracajmy uwagę kandydatom do korony na pokorę i cichość. Dajcie się pouczyć, a pokora oceń samego siebie. Gdy czytamy list do Żydów, 11 rozdział, a wiersz 39 i 38 mówi nam tak. Wymieniona lista świętych mężów Starego Testamentu, których świat nie był godzien, a ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę nie dostąpili obietnicy. I co dalej pisze? Przeto, że o nas Bóg coś większego przejrzał. Spodziewasz się coś więcej od proroku Starego Testamentu? I teraz jeszcze najważniejsze, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Jak pokora przemawia? Stanie przed tym Abraham, Melchizedek, Mojżesz, Daniel, Jan Chrzciciel, trzech mężów z pieca. I ja ich będę udoskonalał. Więc podpowiedzmy, żeby się zastanowili, bo kiedyś mogą mieć pretensje, żeśmy tego nie rozumieli. Dlatego widzimy, drodzy bracia i siostry, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus mówi: jeśli by się kto mnie zaparł, zaprę się go. Jeżeli my uważamy, że w kontaktach z innymi braćmi jest zbudowanie, a wspomniałeś, że Pan powrócił, to nie mogę. Że wybuchł ucisk w 2014 roku, który jest dowodem końca Kościoła na ziemi. No nie mogę powiedzieć. A czemu? Bo by się atmosfera zepsuła i co będzie z budowaniem się? Przecież to nakłada nam odpowiedzialność za to, co my robimy. Sztandar wiary ma być wysoko podniesiony. Miecz ma błyszczeć. A jak to przyjmą, to już jest nie nasza sprawa. Dlatego my musimy być, drodzy bracia, bezwzględnie odważni w reagowaniu. My musimy się rozglądać za psalmem 91 czy Ewangelią Mateusza 23 rozdziale. Aniołom przykazał Bóg, żeby cię strzegli i na rękach nosili. Kto to są aniołowie, którzy mają nas strzec? To jest każdy z nas, który widzi zło, widzi zagrożenia, musi reagować. Miałem tego nie wspominać, ale wczorajsza do wpływu do nas rozmowa z dwoma braćmi przypomnieli rzeczy sprzed 20 lat, kiedy się rozpowszechniło w ruchu wahadełka. Poszedłem do przedstawiciela, słowem obrzydliwe to jest, że żona kładzie pielgrzymowi talerz z jedzeniem, a on wahadełkiem sprawdza, czy mu to szkodzi. A kiedy przywieziono tą Antoninę i wożono czystej krwi okultystkę, kiedy z namaszczeniem dali jej mównicę w Poznaniu, kto zareagował? Kto odważnie wystąpił przeciwko temu? A kiedy przyjechała z Kanady jeszcze jedna okultystka, której mąż, wpiszcie sobie w Google Andrzej Bratko, jej mąż, parający się najbardziej obrzydliwym rodzajem okultyzmu. Kto zareagował? Brat z Wrocławia, kiedy powiedziałem, że marszutem ich wstrzymano za to, to miał łzy w oczach. To niemożliwe, ja Bogu dziękowałem, że ktoś się temu sprzeciwił, bo nie mogę patrzeć na to, co się dzieje. A Bóg dał piękne wsparcie. Kiedy ten wykład powiedziałem w Czechowicach, siostra w domu, które było ten wykład, pojechała do Krawcowej, do Pszczyny odebrać. Ta je zawinęła w jakąś gazetę. Mówi, tu z dołu wezmę, bo tu jeszcze tato czyta, te gość niedzielny. I przeczytała artykuł i dała mi go. Czy bioenergoterapia jest bezpieczna? Andrzej Sarota. Zadzwoniłem do pierwszego kościoła z brzegu w Pszczynie. On tutaj, to jest młody ksiądz, on tu rok czasu praktykował, on gdzieś jest za granicą. Adam się wtedy parał pewną profesją, jeżdżąc po województwie, mówi: Adam, stąd do kurii biskupie, pamiętasz, nie? Weź telefon. Zdobył telefon, wykręcam do Belgii. Sarota słucham i mówię mu: zaciekawi mnie ta książka, czy zdrowie, czy za wszelką cenę. Mówi: tą książkę da chętnie panu pożyczyć, ona jest po niemiecku. I rozmawiamy, i wiecie, co usłyszałem od księdza? Młody ksiądz, w wieku mojej córki: ostrzegaj pan swoich współwyznawców. Ileż tych kłamstw wymyślono przeciwko mnie. Do zboru przyjeżdżano, z zamównicy, po domach. Usunąć go ze starszego musimy, bo taka jest wola brata Hedmana. Ale nasz Pan powiedział w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza: będą was zabijać i musicie to wytrzymać. Dlatego, drodzy bracia i siostry, gdy my się będziemy zapierali prawdy w kontaktach z innymi, to pamiętajmy, że jest tylko jeden krok do adopcji, że szatan nas może zaadoptować. Nawet się nie spostrzeżemy, kiedy wpadniemy w jego sidła. Gdzie o tym czytamy? Ewangelia Jana, 8 rozdział, a wiersz 44. I co tam czytamy, drodzy bracia i siostry? Jan 8:44. Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On ci był mężobójcą od początku i wprawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz. Pytamy się, jak przebiega adopcja? Jak szatan adoptuje? Wszystko rozbija się o serce. Pana Boga tylko interesuje serce. Gdy czytamy proroctwo Izajasza i tam jest pokazane, w jakie sidła możemy wpaść. Prorok Izajasz. Rozdział 14, a wiersz 14. Może 13. Wszakżeś ty mawiał w sercu swoim: wstąpię na wysokość, będę równy najwyższemu. W sercu. To nie musi być w praktyce, to jest tylko serce. Czy to jest praktykowane, drodzy bracia i siostry? To i się w ruchu wypełniło. Czytamy list, tom 6 brata Russella, strona 364. Zbory miały prawo odmówić nawet apostołom. Posłanik Epifanii pisze, że zbór przyjmuje według własnego uznania. Jeżeli ja posyłam nawet wyłączonego pielgrzyma, to jest złamanie zarządzeń pańskich. Czyli będę równy najwyższemu. I teraz pytamy się, Bóg się pyta nas: pokazałem ci, że mój syn jest obecny? A czy to takie ważne wiedzieć? Czyli ja decyduję o ważności tego. Pokazałem ci, że ostatni członek Kościoła jest zabrany. 19 rozdział Księgi Objawienia. Radujcie, cieszcie się, że ostatniego już nie ma. Wesele jest gotowe. A co mnie to obchodzi? Czyli ja decyduję. Pokazałem ci, z kim się masz budować. Panie Boże, po twojemu jest dobrze, po mojemu nie gorzej. Się przyglądaj dobrze, to się czego nauczysz. Pokazałem ci, że ucisk wybuchł. A co mnie to obchodzi, czy ten ucisk jest, czy go nie ma? Bez tego tyle jest chrześcijaństwo. Prostwa, typy, do czego mi to potrzebne? Czyli wystarczy, że wierzę, mam dobre uczynki. Czyli my zaczynamy być równi Bogu. My zaczynamy decydować. I tu chcę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Ci, co za Rutherfordem odrzucają piramidę, uderzają bezpośrednio w Boga, bo piramidę Bóg dał sobie. Ona na świadectwo mu, bo nie kłamie, prawdę mówi. A piramida ma potwierdzić, że Bóg mówi prawdę. A komu ona jest potrzebna? Drodzy bracia, rozmawiam z sobą. Czy nie wystarczy to na temat cienie przybytku podał brat Russell? Czy ten Johnson jeszcze musiał tego tyle napisać? I tu pytanie jest, komu to potrzebne? Dlatego, drodzy, miejmy to na uwadze, czy budujemy zgodnie z wolą Bożą, bo On decyduje o warunkach, a każda próba zmiany tych warunków stawia nas w sytuacji bardzo, a bardzo smutne. Dziękuję za uwagę.